dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Ze mną już Dorota Sumińska. Dzień dobry pani Doroto.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Muszę tak ładnie zrobić wstęp, czyli panią przedstawić, gdyby jakimś sposobem ktoś mógł mieć jakieś wątpliwości, z kim rozmawiam. Lekarka weterynarii, psycholożka zwierząt, przyjaciółka zwierząt i ludzi, i to mi się bardzo podoba. Autorka książek. Pani Doroto, czy o czymś zapomniałam? YouTuberka chyba teraz powinnam dodać.
No też, YouTuberka teraz też na stare.
Nie wiem, czy na stare lata, ale...
Ja wiem.
No jakiś kanał do komunikacji i do tego, żeby opowiadać o tym, co robić z tymi naszymi zwierzakami, się znalazł i zdaje się, że świetnie się sprawdza.
No tak, cieszę się, ale rzeczywiście się rozkręca, bo miałam obawy. Ale to dzięki naszemu reżyserowi, który jest dużo bardziej oblatany niż ja i córka w tych sprawach, to zaczęło się teraz stawać coraz bardziej popularne.
No 73 tysiące obserwatorów na Facebooku to jest niebagatela, więc chyba jest czego gratulować, zwłaszcza przy takiej konkurencji.
Dziękuję bardzo.
Pani Doroto, my tak miło zaczynamy. Zastanawiam się, czy tak będzie miło w trakcie. Muszę się pani przyznać, że bardzo chciałam z panią porozmawiać, a równocześnie więźnie mi w gardle początek tej rozmowy, bo będziemy rozmawiać o książce Moje życie z Tomkiem i jest to dla mnie tak niezwykle intymna książka o temacie, którego ja po prostu nie znam, bo nie mam takich doświadczeń. Nie straciłam nikogo tak bliskiego, wybranego dla siebie na życie lub na jakiś moment życia. I zastanawiam się, czy pani z trudnością czy z łatwością po tych 2 latach przychodzi w ogóle opowieść inna, aniżeli ta na papierze o panu Tomku?
Ja sądzę, że... Po pierwsze, ja tę książkę pisałam emocjami. Zaczęłam ją niedługo po tym, co się stało, co było dla mnie zupełnie niepojęte i niemożliwe. Ja bardzo długo nie byłam w stanie jakby nie tyle uwierzyć, no bo musiałam uwierzyć, ale zaakceptować w ogóle. No, nie mieściło mi się to w głowie w ogóle, że coś takiego mogło się stać. I teraz mogę o tym rozmawiać na pewno... szerzej i bardziej, jeżeli tak można powiedzieć, niż wtedy, kiedy to zaczęłam pisać, bo to się zaczęło od tego, że ja zaczęłam pisać do niego maile, jak jeszcze niby żył, ale tak połowicznie, a potem jak nie żył, pisałam do niego maile i dzwoniłam do niego, co jest idiotyzmem, ale zupełnie nie wiem, dlaczego to robiłam, ale miałam taką potrzebę.
Ale zatrzymywała go pani wtedy jakoś przy sobie? Przepraszam, bo ja wiem, że to będą takie pytania bardzo wprost, ale czy robiła to pani dla siebie, czy żeby jego zachować? Przecież jest pani bardzo rozsądną osobą, takie mam wrażenie.
No staram się być, to nie umiem tego wytłumaczyć. Nie umiem tego wytłumaczyć, tylko tak bardzo brakowało mi naszych rozmów, bo... On zawsze, kiedy był na dyżurze, to do mnie dzwonił, chociaż na chwilkę, pisał SMS-y. Byliśmy w stałym kontakcie, także jego nieobecność była bardziej nawet rozgadana niż obecność. I okropnie mi tego brakuje. Długi czas mi się wydawało, że on jest po prostu na dyżurze, ponieważ on dużo bardzo pracował. I tak mi brakowało tego kontaktu, że robiłam coś, żeby to zastąpić nawet idiotycznie, ale to jest bardzo trudne. Naprawdę to jest bardzo trudne, bo wtedy, kiedy się spodziewamy, kiedy ktoś choruje i coś się dzieje i się spodziewamy, to jest zupełnie inaczej, a zupełnie inaczej jest wtedy, kiedy się kompletnie nie spodziewamy, a w dodatku jest to w takim dniu, kiedy powinno wszystko się udawać świetnie.
Zwłaszcza kiedy w głowie ma się jeszcze tyle planów, jakie państwo mieliście, prawda?
Tak, myśmy żyli tymi planami. Myśmy nimi żyli, to odkąd padło to postanowienie, to był codzienny temat naszych dyskusji, takich żartobliwych sporów i planów. Także to było coś, co było niezwykle, powiedziałabym nowoczesnym językiem, nakręcające. To nas jakby prowokowało do takiej dużej aktywności i wyobrażaliśmy sobie wszystko, co będzie, jak się już tam przeprowadzimy.
Mówimy o Sri Lance, ale zanim wrócimy do tego wyjazdu, powiedziała pani o tym, że pan Tomasz bardzo dużo pracował. Ja się zastanawiam, czy zna pani w ogóle lekarza, zresztą jest pani lekarzem weterynarii, czy zna pani lekarza albo lekarkę, który mało pracuje?
Znaczy, sądzę, że w dzisiejszych czasach to jest niemożliwe, bo lekarzy jest za mało i w ogóle system kuleje. Ale Tomek pracował jeszcze więcej niż intensywnie pracujący lekarze. Naprawdę, on był maniakiem swojej pracy i kochał ją ogromnie. Poza tym nie umiał odmawiać. Jeżeli ktoś go prosił o zastępstwo na dyżurze czy w jakiś dodatkowy dyżur, to on nigdy nie odmawiał. Mimo upływających lat i tego, że ja mu ciosałam kołki na głowie, że nie powinien tego robić.
A pani jest inna?
Nie.
Miałam wrażenie, kiedy czytałam tę książkę, że państwo byli faktycznie taką samo nakręcającą się maszynką. Mnie absolutnie zafascynowały te historie, jak państwo się przygotowali, myśląc o innych istotach, kiedy przygotowywaliście się na wyjazdy.
Tak, tak.
I to było naprawdę tak dla państwa naturalne, że przecież ktoś może potrzebować pomocy, a my tutaj jesteśmy siłami, które mogą opanować świat ludzki i nieludzki?
Tak. Tak. Myśmy mieli plany, ponieważ my się zaprzyjaźniliśmy bardzo z rodziną lankijską i wiedzieliśmy dokładnie, jakie tam są potrzeby, jak tam jest, więc nasze plany były takie, że no będziemy służyć w miarę możliwości pomocą wszystkim i zwierzętom i ludziom.
Pani Doroto, ta historia w ogóle waszego życia i waszego związku jest materiałem na książkę, tak naprawdę od początku, czyli od 30, moglibyśmy zacząć od liceum, później długo, długo nic, dwie osobne historie, które po 30 latach znowu na siebie wpadły, no to jest absolutnie filmowa historia. Przepraszam, że zapytam, ale śmialiście się z tego?
Oczywiście, oczywiście, że śmialiśmy się z tego. Bardzo często się z tego śmialiśmy. Porównywaliśmy nasze wspomnienia ze szkoły, jak widzieliśmy naszych kolegów. Przepraszam, to nie jest normalne.
Proszę, proszę nie przepraszać, to jest po prostu ktoś jest wyjątkowo zbulwersowany.
Cicho, proszę chłopcy chwilę. I bardzo dużo śmialiśmy się z tego, co się działo wtedy, kiedy mieliśmy po te 16 lat.
Takie historie, które są gdzieś obok, między innymi, o których mówi pani córka Marta, to fakt, że widzieliście w sobie dzieciaki i to, że widzieliście w sobie tamte dzieciaki, które zapamiętaliście z tego miłosnego uniesienia nastoletniego, w jakiś sposób was nakręcało i byliście młodzi w tej miłości.
Pewnie tak. Znaczy na pewno ktoś, kto patrzył tak jak ona z boku, widział to lepiej. I na pewno tak, myśmy mieli mnóstwo szalonych pomysłów i wchodziliśmy w nie jak w masło, nie mieliśmy, no tak jak mają tacy ludzie, którzy mają po paręnaście lat, Arek, proszę ciebie. I to na pewno dodawało swego rodzaju pikanterii do życia dwojga 64-latków.
A kiedy pani teraz myśli po tych 2 latach, po książce, po pytaniach, które pani na pewno słyszy teraz wokół o panu Tomaszu, to jakie pierwsze wspomnienie pani przychodzi do głowy? Co jest takiego najbardziej intensywnego z tego wspólnego czasu, który mieliście?
Na pewno nasze wspólne wyjazdy. Ja wspominam je w tej chwili, bardzo często o nich myślę, już mogę oglądać filmiki, które Tomek kręcił i na pewno to było coś niezwykle ważnego. Myśmy dojrzewali, znaczy cały rok, kiedy wracaliśmy z jednej podróży, od razu zaczynaliśmy planować następną i cały rok o tym rozmawialiśmy.
A kto, bo pani namówiła pana Tomka do tego, żeby nie bać się latać i żeby wypuszczać się coraz dalej i dalej. I pani pozostawała przez cały czas taką osobą nakręcającą, wytyczającą szlaki, nie, czy nie?
Wytyczającą szlaki, oczywiście tak. Ale to on raczej już naciskał, żebym ja wreszcie coś wymyśliła. On się na mnie zdawał kompletnie. pod tym względem i on miał już takie parcie na, te, na to, żeby gdzieś jechać, a mnie zostawiał decyzję gdzie i jak, tyle żeby już.
Mm-hmm. A dużo macie, mieliście niezrealizowanych takich destynacji, które krążyły wam gdzieś w głowie, czy często się pojawiały, jeśli chodzi o wyjazdy?
Tak, dużo, dużo, dużo mieliśmy jeszcze w planach, dużo takich miejsc i no i cóż, no i to już nigdy tego nie będzie i to też jest okropne, bo nasze plany były bardzo rozległe. Myśmy po przeprowadzce na Sri Lankę chcieli tam, gdzie stamtąd już jest blisko do Tomka ukochanej Tajlandii, więc powiedział mi, że słuchaj, tam już bilety są tanie, raz w miesiącu będziemy tam latać i w okolicach. Do tym bardzo chcieliśmy zobaczyć bagna Everglade. Bardzo chcieliśmy jeszcze wrócić do Ameryki Południowej.
No. Konkret, powiedziałabym. Pani Doroto, wróćmy na chwilę do tej pracy, bo czy pani kiedykolwiek była zazdrosna o pracę pana Tomasza?
Czasem tak.
Tak po ludzku. Czasem. Bo tak, tak sobie myślę, że musiała pani mieć ogromną dumę, czy obserwując go, kiedy wracał, czy czytając SMS-y, czy słuchając opowieści. To są w ogóle takie, powiedziałabym, historie gagowe. Myślę, że Patryk Wega, gdyby wcześniej usłyszał, to mógłby zmienić parę scenariuszy, chociaż nie wiem, czy warto życzyć. Ale faktycznie polska opieka zdrowotna, no wiemy, że jest po prostu szaloną opowieścią o życiu. No ale jest pani partnerką, żyje pani z człowiekiem, którego fajnie po prostu mieć blisko, a tutaj z tej historii też wyłania się taki obraz kogoś, kto miał dwa osobne życia dla mnie.
Bo tak było, bo tak było. Bo tak było i Tomek, o co ja byłam zazdrosna? Ja byłam o to zazdrosna, że on dla pracy mógł zrobić wszystko, ale dla mnie już nie wszystko. Nie zawsze. To, o to chodziło. On dla niego, on żył pracą, on kochał tą pracę, on był świetny i to było, myślę, że to była taka chyba najważniejsza rzecz w jego życiu. On się tak bardzo realizował w pracy.
A wściekał się na pracę?
Tak, wściekał się, tylko on w ogóle, on był takim skrajnym introwertykiem, on się w ogóle nie umiał wściekać. On wściekłość w sobie, jego ta wściekłość spalała od środka. On narzekał, ale to, myślę, że to go również zabiło, że on nie umiał otwierać się troszeczkę i się tak naprawdę wściec i rzucić dwa brzydkie słowa czy cztery, a on tego nie robił nigdy.
Kumulował. To też jest specyficzny typ człowieka, bo mam wrażenie, że jak ktoś jest ekstrawertykiem obok, to ma cały czas wrażenie bicia w pancerz, który tak, jakoś nie tak, chce tak, pęknąć.
Ale myślę, że to jest też takie przyciąganie się przeciwności, bo ja jestem zdecydowanie ekstrawertyczna, a on był skrajnym introwertykiem.
Ktoś musiał powściągać po prostu pewnie to jakieś szaleństwo w cudzysłowie, które w pani jest. Może dlatego te przeciwieństwa?
Ja nie powiem, żebym powściągała. Czyli... Ale myślę, że to też miało jakiś... Ja teraz na to patrzę, się na niego wściekałam, a on się nie umiał kłócić na przykład. On się po prostu zamykał w sobie albo jechał na motor. Jak
no
ja się
nie, to ja bym zwariowała.
No, taki, że nie można z nim było takiej normalnej kłótni. To było niemożliwe, bo on natychmiast reiterował i po prostu się wycofywał.
Tak sobie teraz myślę, czy ten spokój go w jakiś sposób też ratował, to jest może złe słowo, ale to wejście do domu, pani domu, o którym sama pani mówi, że jest specyficzny, bo jednak są zwierzęta w dużej liczbie. Halo, przepraszam, może pani powtórzyć, bo ja tak się zagadałam.
Bardzo dużo zwierząt. Jeszcze było ich więcej niż jest teraz. Wtedy naprawdę było bardzo dużo zwierząt. A on wszedł w to jak po prostu w galaretkę. I on bardzo kochał zwierzęta i to również nas łączyło.
Ale nie funkcjonował nigdy w takiej przestrzeni wypełnionej zwierzętami, prawda?
Nie, nigdy. I cudownie się w niej odnalazł. Naprawdę cudownie się w niej odnalazł. W ogóle bez żadnych oporów. I to było dla niego bardzo łatwe. To on cały czas mówił, że to żadna zasługa, że po prostu jemu takie życie pasuje, że że on nie wiedział o tym. On się dowiedział o tym.
Czyli trzeba było postawić po prostu mężczyznę przed faktem dokonanym
tak,
i
tak.
okazało się, że jest dobrze. Pani Doroto, a te wspomnienia licealne, miała pani kiedyś taką refleksję, czy wasze życie, pani życie byłoby lepsze albo gorsze, gdybyście nie zaprzestali miłości od tego 16 roku życia, kiedy byliście na etapie szaleństwa licealnego?
Myślę, że nie, znaczy nie zastanawiałam się nad tym i myślę, że to byłoby niemożliwe. To po prostu tak musiało być, jak było. Nie zastanawiałam się nad tym nigdy.
Nie lubimy mówić o żałobie. Nie lubimy mówić o sytuacjach utraty, nie lubimy się przyznawać do tego, że czasem nie jesteśmy w stanie się z czymś pogodzić. A pani jakby otwiera taką furtkę, mam wrażenie, że nawet zapraszającą do rozmowy, do dzielenia się historią. Czy w pani głowie w ogóle był inny człowiek poza panem Tomkiem, kiedy zdecydowała się pani na publikację tej książki?
Zupełnie nie. Ja tę książkę zaczęłam dla siebie. To znaczy, ja naprawdę napisałam do niego mail, jak on leżał w szpitalu, żeby on ten mail przeczytał, ponieważ wydawało mi się, że jak ja go napiszę, to on go potem przeczyta. I w tym celu napisałam. A potem z braku możliwości rozmawiania z nim, dalej pisałam. A potem zaczęłam pisać książkę. Potem pomyślałam sobie, zresztą kiedy rozmawiałam z jego znajomymi z pracy, że ta książka była po to, żeby Tomek tak po prostu nie umarł. Dlatego, że tak bardzo wielu ludzi go kochało i tak bardzo wielu ludzi po nim płakało, że myślę, że dla nich jest ta książka też w dużej mierze. I teraz dzwonią do mnie i mówią mi, że ta książka jest dla nich, że mi bardzo dziękują za tę książkę.
Mm-hmm. Jest też... Tak mi się wydaje, ale pani też to sugeruje w którymś momencie książki, że też przedziwna jest ludzka pamięć, nawet skierowana na ludzi, o których właśnie tak dobrze myślimy i potencjalnie spędziliśmy z nimi dużo czasu. Że to była taka, kiedy pani pytała o to, no opowiedz coś, to była taka ogólna aura, czyli po prostu fantastyczny człowiek. Kiedyś to było, teraz nie ma Tomka, czy nie ma pana Tomasza i już nie jest fajnie. To potrafimy opowiadać o ludziach, którzy odeszli, czy nie do końca? Czy pozostaje jakieś takie dziwne, pozostaje jakaś dziwna emocja albo wspomnienie?
Zawsze pozostaje dziwna emocja, ale myślę, że jeżeli cierpimy, to tak, ta książka może być terapeutyczną książką. Dlatego, że my przestaliśmy umieć rozmawiać o tym. A to jest bardzo ważny temat, bo to jest tak trudne, że jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, będziemy sami siebie niszczyć. I ja myślałam o tym, bo ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego mi się to stało. I pomyślałam wtedy, że przecież w tej samej chwili na całej Ziemi milionom ludzi to się dzieje. I że to nie jest nic takiego, co się nie zdarza, choć mnie się wydawało, że się nie zdarza. Za mało rozmawiamy o tym, za mało rozmawiamy o stracie, wstydzimy się to, o czym pani powiedziała, nie chcemy mówić, a powinniśmy mówić, bo jest to swoista terapia i dla nas, i dla otoczenia.
Ale wciąż trudna, bo to jest takie doświadczenie graniczne. Jeszcze jest rzecz, która jest dla mnie dość intrygująca, bo pani wprost mówi, że jest pani osobą niewierzącą, a mam wrażenie, że w tej książce było mnóstwo takiego szukania możliwości, że jednak.
Znaczy ja mam nadzieję, ja jestem niewierząca, ale ja bym bardzo chciała, żeby to nie był koniec. Ja bym naprawdę chciała, więc ja jestem niewierząca z nadzieją.
To jest dobre określenie, niewierząca z nadzieją. A zwierzęta są pomocą, czy są obowiązkiem, który panią jakoś trzyma w ryzach?
I jedno i drugie, ja zwierzęta mam całe życie zawsze i zawsze były i pomocą i swego rodzaju obowiązkiem takim, który też jest pomocą, bo proszę pamiętać, że jeżeli jest się obowiązkowym i ma się poczucie odpowiedzialności, to jest, i działa się, to nawet w chwilach największego smutku czy rozpaczy to pomaga. Więc to jest w ogóle ich terapeutyczne działanie też.
Mm-hmm. Nie, bo tak sobie wyobrażam, szukając gdzieś wspomnieniami sytuacji pożegnania, choćby z dziadkami, to mam wrażenie, że każdy próbuje wtedy mieć ręce pełne roboty, że to jest taki rodzaj ratunku. I myślę
bardzo
sobie,
dobrego,
że...
bardzo dobrego ratunku. Mhm.
Takiego też skierowanego na, no, na fajną brygadę, którą pani ma obok siebie, prawda? Też wymagającą.
Bardzo, bardzo fajną, ale czasem też bardzo niefajną. To zależy od okoliczności.
A mogę zapytać, ile stado teraz liczy delikwentów i delikwentek?
Niewiele teraz, bo jest tylko 6 psów i 13 kotów w domu i 5 kotów tak zwanych wolnożyjących, które mają budy ogrzewane ze szwedzkim stołem czynnym całą dobę.
To powiedziałabym, że ja z 4 kotami i psem jestem wersja soft.
Tak, zdecydowanie, ale to jest moje marzenie. Kiedyś może tak będzie.
Żeby było mniej?
Oczywiście, bo ja absolutnie nigdy nie chciałam mieć tylu zwierząt, tylko mam po prostu duże poczucie odpowiedzialności i nie umiem się godzić z cierpieniem, a ponieważ mam z nim do czynienia ciągle, to jeżeli ogłaszam jakieś zwierzę do adopcji przez 3 miesiące i nikt się nie zgłasza, to potem się łamie i je zabieram. No.
No, czyli po prostu serce, które wciąż się rozciąga, żeby pomieścić tak, jeszcze.
Tak, to jest, no ale pytają mnie, dlaczego pani ma tyle psów i kotów? Ja mówię, bo pani nie ma, no bo tak, żeby każdy miał, każdy zabrał to ze schronisk, to by ich nie było i nie musiałabym mieć tylu.
Czy pani sobie w ogóle wyobraża teraz, ja wiem, że minęło 2 lata i pewnie w pani głowie rodzi się jakiś...
Jeszcze nie całkiem. Dopiero ta pierwsza śmierć będzie 16 października, a ta ostateczna 7 listopada.
Czyli, a czy to są takie momenty, czy rocznice są trudniejsze?
Nie. Nie, to jest koniec jakiegoś etapu dla mnie. Nie, ja nigdy nie... Ja w ogóle nie specjalnie przywiązuję wagę do dat. Mhm. Ja po prostu tęsknię cały czas. Tylko to się... Znaczy, to jest koniec jakiegoś okresu, prawda? Minie 2 lata, potem minie 3 lata, potem minie 5 lat. Ale to nie jest coś, co... Ten dzień nie jest dla mnie jakimś specjalnie wyjątkowym. Mhm. Bo tak samo się tęskni, no.
Była pani wściekła? W którymś momencie?
Nie. Byłam zrozpaczona. Byłam smutna, zrozpaczona. Nie byłam wściekła.
To jest intrygujące dla mnie, bo zastanawiałam się czasem, czy nie stanęła pani po prostu, tak sobie czasem myślałam, czytając książkę, na środku domu i po prostu nie wywrzeszczała na wszystko, co jest wokół. No kurde, blade, dlaczego? Jak tutaj wszystko jeszcze miało się wydarzyć.
Tak, ale ja się w ogóle nie bardzo umiem wściekać i tutaj jakby nie było miejsca na to, tutaj było strasznie źle i była beznadzieja, po prostu taka beznadzieja. Wszystko się, to jest trudno wytłumaczyć, ale kiedy człowiek żyje taką pełnią życia i trochę w biegu, nawet nie trochę, to w momencie, kiedy coś takiego się dzieje, co obcina wszystkie ścieżki, którymi się pędziło, to człowiek staje w obliczu takiego półniebytu. No. Bardzo, bardzo nieprzyjemne uczucie.
Znaczy, nie kwalifikuję go w żaden sposób do czegoś, co miałoby przypominać coś spokojnego albo coś przyjemnego.
Nie, wręcz odwrotnie. Poczucie takiego bezsensu. Takiego bezsensu, bo wszystko miało sens przedtem. Wszystko, co robiliśmy, miało sens. Myśmy szykowali dom jak najwygodniej po to, że Marta, moja córka, miała tu zamieszkać, kiedy my już się wyprowadzimy, żeby jej wszystko zabezpieczyć. Robiliśmy. Znaczy, całe nasze życie było nakręcone na to, że za parę lat już się wynosimy na stałe. I no, czekaliśmy, aż te zwierzęta, które są z nami związane, bezwzględnie wymrą, a są same stare, więc to...
Miało nie trwać długo,
znaczy życzyliśmy jak najdłuższego czasu, ale dzięki temu mieliśmy czas na to, żeby tam sobie szykować już takie gniazdko, do którego kiedy przylecimy, to już będzie wszystko urządzone i wszystko zrobione tak, jak chcemy. No i wokół tego się wszystko kręciło, naprawdę. Codzienne rozmowy na ten temat, codzienne dyskusje, przesyłanie zdjęć ze Sri Lanki i w tych miejsc, które dla nas nasz półsyn Hirek, czyli Hirusa, wyszukiwał, no i przeżywanie, i rozmawianie, czy to. I właśnie myśmy 5 listopada mieli lecieć tam już taki pierwszy organizacyjny naprawdę wyjazd, już był wynajęty prawnik lankijski po to, żeby zobaczyć te miejsca, które on wybrał, żeby zadecydować i żeby już zacząć to powolutku szykować. On miał nam wybudować taki prawdziwy bambusowy lankijski dom.
Po to też wzięliście ślub, prawda?
Tak, wzięliśmy ślub po to, żeby już tam, żeby nam było i łatwiej, żeby tam jakby to było w pełni akceptowalne w tej społeczności dość takiej purytańskiej.
Tak na koniec sobie pomyślałam, że porozmawiamy o tych niepoprawnych sprawach, zwłaszcza kiedy pomyśli się o lekarzu. Czyli jak to było z tym paleniem? Bo to jest taki element, który mnie w jakiś sposób rozczula, kiedy pani zadaje pytanie, no jak to jest możliwe, żeby kochać po prostu gościa, który kopci 3 paczki papierosów dziennie?
Tak, no ale jest możliwe. Ale jest możliwe. I nie byłam w tym odosobniona, dlatego że nawet ludzie niepalący akceptowali to ciągłe zadymienie w naszym domu i przesiadywali tutaj dniami i nocami. I nikt nie narzekał, bo Tomek miał w sobie coś, co przyciągało ludzi. I mimo iż był trudnym człowiekiem, to absolutnie nikogo nie zrażało.
Ale był dobrym człowiekiem.
Bardzo dobrym człowiekiem o bardzo specyficznej powierzchowności. I bardzo dowcipnym człowiekiem. A ponieważ zachowywał kamienną twarz z reguły, to tym był śmieszniejszy, jeżeli coś śmiesznego opowiadał.
Dobra, próbuję sobie wyobrazić nawet na podstawie tych zdjęć, które pani wybrała do książki, jakby to, w jaki sposób te żarty się wydobywały z tego ciała, z kamienną twarzą. Pani Doroto, ja myślę, że opowieść o tym, że ktoś był dobrym człowiekiem, pełnym empatii, jakiejś czułości w stosunku do innych ludzi, jest najlepszym podsumowaniem rozmowy i być może też człowieka. Ja chciałabym, żeby mnie tak wspominano. Nie wiem, czy sobie jeszcze na to zapracuję, ale może tak zostawmy opowieść o panu Tomku.
Do ludzi i do zwierząt. Tak samo tak. Do zwierząt. Naprawdę nie robił różnicy.
Pani Dorota Sumińska była moją gościnią i państwa gościnią. Pani Doroto, bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.